Tutaj jest pierwsze nasze pomieszczenie, w którym z drewna, nawet z korą, powstają piszczałki, wiatrownice, części organów. Na podstawie planów, które uprzednio zostały wykonane, właśnie tutaj następuje zgrubna obróbka drewna. Przycinamy, heblujemy, tniemy, toczymy, szlifujemy, czyścimy i konserwujemy drewno. Na górze piszczałkarnia, intonatornia i cały główny magazyn, w którym m.in. znajdują się piszczałki z kościoła świętego Wojciecha tutaj w Białymstoku.
Nim zabrzmi Bach. Reportaż Pawła Jawora.
Na przykład głosy drewniane zostały przez nas zrobione, a większość są to piszczałki, które zostały tutaj przywiezione w celu renowacji, rekonstrukcji intonacji, czyli ukształtowania ich prawidłowego brzmienia, gdyż jest to stop cyny z ołowiem. W miarę upływu lat, a także i niestety niefachowych działań naszych poprzedników, piszczałki nie grają prawidłowo. My te piszczałki naprawiamy w warsztacie, lutujemy, intonujemy, czyli kształtujemy ich brzmienie. Od syczących, buczących często, nieczysto brzmiących dźwięków udaje nam się ciężką, żmudną, wielogodzinną pracą osiągnąć brzmienie, które jest czyste.
W tym fachu trzeba mieć wiele profesji wyuczonych. O, właśnie. Trzeba być elektrykiem, akrobatą, pneumatykiem, muzykiem, instrumentalistą, stolarzem, cieślą. O akrobatu już mówiłem. Organy to jest złożony mechanizm składający się z wielu ciekawych rzeczy, m.in. właśnie instalację elektryczną, którą tutaj podpinam, muchawę elektryczną na suficie.
Organmistrzostwo to jest fach tak naprawdę pokoleniowe. Jest to rzemiosło bardzo, bardzo stare. Tak jak wspomniałem, są instrumenty kilkusetletnie. I wbrew pozorom technika budowy instrumentów nie zmieniła się aż tak bardzo. Techniki często są dokładnie takie same, jak były niegdyś. Wspomagamy się tylko pewnymi maszynami, ale efekt końcowy jest bardzo zbliżony do tego, który był kilkaset lat temu. W moim wypadku jest to tradycja rodzinna. Fach przekazał mi ojciec i ten fach staram się kontynuować. To jesteśmy troszkę dinozaurami. Instrumenty elektroniczne często wkraczają do świątyń. Tak jak i większość przedmiotów użytkowych naszej codzienności jest robiona aby szybko. I tak jest też z instrumentami. Tak mamy z samochodami, tak mamy z oknami, z drzwiami. Wszystko jest robione hurtowo i na szybko. Natomiast, żeby dobrze zrobić solidne dębowe drzwi, które są tak ciężkie, że się ledwo je otwiera, wymaga trochę czasu, pieniędzy i fachu stolarskiego. Tak jak i w naszym przypadku poświęcamy temu czas. I mimo to, że czasy się zmieniają, świątynie są budowane i miejmy nadzieję, że tak jak wszystko tradycyjne w świątyniach, w kościele i fach organmistrza również będzie z tradycją przekazywany następnym pokoleniom.
Ojciec mój był muzykiem, zakładał w Białymstoku zespół Diamenty w latach 60. No i tradycja muzyczna właśnie gdzieś tam była. Wychowany byłem w duchu muzycznym. A skąd organy u mnie, to w zasadzie ciężko było powiedzieć. Od dziecka gdzieś ten dźwięk organowy jest. Nie wiem, może jestem drugim wcieleniem kogoś, nie mam pojęcia. Gdzieś zawsze muzyka organowa i organy u mnie istniały. W podstawówce pamiętam, rysowałem organy w zeszyciku, pisałem dyspozycje, takie w zasadzie jeszcze nie wiedząc, jak to się je naprawdę, tak? Bo nie miałem dostępu do instrumentów, tylko do literatury. Czysto to tak empirycznie można było to robić, a później przy pomocy organisty mojego z mojej parafii pierwszy raz wszedłem do instrumentu i zobaczyłem to piękno, które widziałem na książkach, w rycinach, w internecie. Już pierwszy internet, pamiętam, miałem połączenie modemowe wówczas. Sporo to kosztowało, ale po nocach tam zgłębiałem tajniki właśnie w tej budowie. No i później po prostu dotarłem do firmy organmistrzowskiej, pracowałem w instrumencie. Można było dotknąć tego, o czymś kiedyś się marzyło. Teraz mamy własną działalność gospodarczą, własną firmę. Budujemy, rozbijamy się, budujemy co chcemy. W zasadzie mamy dwa ograniczenia. Budżet i wyobraźnia. W samym województwie podlaskim, z tego co wiedziałam, zarejestrowane są dwie i to w tym roku zostało. Zarejestrowane w firmie. Ogólnie w Polsce takich bardziej znaczących firm podejrzewam, że jest około 10 maksymalnie liczących się, które budują instrumenty od początku. Firm restaurujących instrumenty, naprawiających doraźnie, sądzę, że jest dużo więcej. Aczkolwiek no, to w mniejszej skali. Obecnie zajmujemy się renowacją, przebudową instrumentów w parafii świętego Wojciecha w Stoku, właśnie po pożarze.
Tak, zbliżamy się do pomieszczenia warsztatowego stolarskiego. Właśnie kolega hebluje piszczałki.
Nie wiem jakiego głosu.
Tak, to jest głos Bourbon 16.
Znajdujemy się tutaj w pomieszczeniu warsztatowym, gdzie w tej chwili są zdeponowane wszystkie najcenniejsze elementy właśnie z organów Kościoła Świętego Wojciecha w Białymstoku. Są to w większości piszczałki. Może tu zademonstruję parę piszczałek, jakie są. Trompet. piszczałka jest prosta w działaniu. Tu przykład piszczałki wargowej, głos eolina. Dużo cichszy. To jest piszczałka właśnie epoki romantyzmu. XIX wiek, wynalazek właśnie. Prawdopodobnie Cavaille Coll wynalazł głos eolina. Tu jeszcze mogę przedstawić głos rurflet. Głos typu mikstura. To chyba najbardziej charakterystyczne brzmienie. Pintaton. Ciekawy głos. To jest piszczałka pryncypałowa. Ostre. No i chociażby gamba. Może jeszcze przejdźmy do sekcji pedałowej. Tutaj najniższe dźwięki. Mam nadzieję, że będę w stanie zadąć te piszczałki. No, ten dźwięk to wymaga dużo powietrza. Większość tych piszczałek, niestety drewnianych, trzeba będzie naprawić.
Tak, jest to strasznie ciężka praca. To jest wręcz krucjata organowa, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć. Większość instrumentów w Polsce jest zaniedbanych, zniszczonych. Niechęcią ludzi przede wszystkim do muzyki, bo jeżeli człowiek siedzący na mszy, zakładamy, że świątynia w tym wypadku nie jest salą koncertową, tylko organy, które są na chórze, współtworzą liturgię. Jeśli słyszymy, że coś piszczy, jęczy, ludzie powinni od razu reagować na takie rzeczy. Od razu informować, że coś jest nie tak, że coś nam przeszkadza, że muzyk, który jest tam na chórze, gra nieodpowiednio. Oni mają zachęcać ludzi do muzyki, a nie odstraszać. A my, patrząc na instrumenty od środka, widząc tysiące piszczałek, a nie tylko kilkanaście piszczałek, które stoją w prospekcie, czyli tym zewnętrzną stroną instrumentu, która jest widoczna z dołu, spod ołtarza, widzimy kilkanaście piszczałek, a w środku mamy ich kilka tysięcy. Jeżeli zaniedbamy te kilka piszczałek, to pójdzie to na następne piszczałki i to się zaczyna jak choroba. Od jednego wirusa robi się po prostu zaniedbanie kilkudziesięciu czy kilkuset piszczałek. Jak to brzmi później? Fatalnie. Często w świątyniach, w środku na chórze jest olbrzymia warstwa kurzu. Jest to kurz, który zalega w piszczałkach często latami, wpływa niekorzystnie na ich brzmienie. Zachęcamy ludzi, żeby pointeresowali się tym, co jest w świątyni tak naprawdę. Że to nie jest tylko ta ławka i to wszystko. I to, co jest w promieniu jednego metra od nas. Jest ołtarz, który został kiedyś zbudowany, o którego trzeba dbać. Jest niestety częsty u nas w fachu organistrzowskim robak, drewnożerca, kołatek. To są po prostu zaniedbania wielu, wielu lat. A jeśli ludzie słyszą, że coś jest nie tak, powinni reagować. I w naszym fachu jest tak, że zaczynamy pracę od rana do wieczora i to jest też druga strona medalu, że u nas w Polsce trzeba w ten sposób pracować, żeby rozwijać po prostu biznes, żeby kontynuować firmę, żeby podtrzymywać tradycje rodzinne. Trzeba pracować od rana do wieczora. Taka jest właśnie nasza praca. Budzimy się z organami i zasypiamy z organami. Mamy wolny czas, to jest tak samo poświęcone muzyce, gdyż musimy dbać o to, żeby nie tylko pracować na warsztacie, ale żeby zainteresować parafię i ludzi muzyką organową. Zresztą podejrzewam, że większość słuchaczy, gdybym zapytał, kiedy raz ostatnio byli na koncercie organowym, wiele z ludzi by powiedziało, że nie było. Nawet nigdy. A tymczasem jest to wkład często naszych przodków, bo instrumenty mają dziesiątki, setki lat. Nasi przodkowie budowali te instrumenty i to w wielkim trudzie te instrumenty były budowane, sprowadzone. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze nie było takich możliwości transportowych. Kiedyś to wszystko trzeba było przywieźć tutaj, czy koleją, czy transportem wodnym. Te instrumenty przyjeżdżały do nas z różnych części Polski, czy z zachodu i były budowane u nas w trudzie, czy jeszcze wcześniej, jak nie było prądu. To wszystko było robione przy lampach, przy świecach. Często robiąc stare instrumenty, widzimy, że w środku są zacieki od świec i tak kiedyś te instrumenty stroili godzinami w ciemności. Budowali te instrumenty właśnie w taki sposób, nie posiadając takich znakomitych możliwości jak my teraz, ale ze względu na szacunek właśnie do tych naszych przodków. Winni jesteśmy im dbać o to. Jest wiele fachów, z którymi ja nie mam do czynienia, ale korzystam z ich dobrodziejstw, typu chociażby samochód, typu dom, mieszkanie. Każda z tych rzeczy, z których korzystamy, powinna być uszanowana. Tak jak właśnie instrument, który służy nie nam jako jednostce, tylko służy nam wszystkim jako parafii, czy jako ludziom, bo jesteśmy w tym wspanialsi, prawda, od reszty istot, że każdą tak naprawdę naszą cechę zmysłów potrafiliśmy obrócić w sztukę. Więc większość istot postrzega wzrok tylko i wyłącznie jako szukanie celu do ataku, żeby zdobyć pożywienie. My wzrok obróciliśmy w piękno wizualne. Słuch za to jest nie tylko czatowaniem i słuchaniem atakujących nas zwierząt, ale jest formą przyjemności. My dbamy o tą formę nie tylko wizualną, bo organy są pięknym meblem w świątyni. Jest to piękna, misterna konstrukcja, design, dostosowanie architekturą do świątyni, ale i muzyka. Więc my dbamy właśnie o te dwie strony naszych ludzkich emocji. Bach był pierwszym jazzmenem. Wielokrotnie u nas na instrumentach ten jazz brzmi, jako że oprócz tych wszystkich umiejętności potrzebnych do budowania organów, trzeba także je kształtować brzmieniowo, więc gramy na instrumentach własnych i które remontujemy. Często jazz się da słyszeć. Bach był tym pierwszym jazzmenem i to słychać w muzyce jego, tą dynamikę. Natomiast Vivaldiego to ja bym raczej zaklasyfikował jakiego takiego pierwszego rockmana. On w zasadzie troszeczkę pod heavy metal podchodzi, więc ja myślę, że on nie był rudy, tylko on miał długie czarne włosy i robił z nich użytek.
Organy to jest swoisty wehikuł czasu. Możemy się przenieść do, w zasadzie w tym przypadku w kościele świętego Wojciecha, do XIX wieku. Przejdźmy tam, tam są elementy z miecha.
Łatwo się zabić.
No można, jasne, dużo elementów. Widzimy inskrypcje, ludzie kiedyś pisali pięknie piórem, jakieś karty w języku niemieckim pisane, oryginalne właśnie, widzimy w miechu zapisy. Z tego, co znaleźliśmy w datach 1872. Najstarsze dokumenty. Organmistrzowie wcześniej właśnie wyklejając w środku miech i wszelkiego typu kanały, uszczelniali po prostu cały system, żeby powietrze nie uciekało. Właśnie papierem. Papier nie był tak dostępny prawdopodobnie w tamtych czasach jak teraz, że gazety kolorowe, czasopisma. Wówczas bardziej był ceniony i dokumenty to druki prawdopodobnie ścisłego zachowania kiedyś były. Ale w organach różne rzeczy można znaleźć. My również zostawiamy pamiątki po sobie, żeby tak zwane kapsuły czasu. Zostawiamy współczesną gazetę w instrumencie i jakieś ślady, bądź pieniądz, bądź coś, żeby przyszłe pokolenia, które będą naprawiać instrument, bądź otwierać, będą mogły o nas również parę słów powiedzieć, co się wydarzyło.
Coraz częściej jest tak, że współczesne organy poznamy na tym, że jest tam układ scalony, jest często keyboard na chórze i dwa głośniki. To są właśnie często niestety współczesne organy. To jest to, co niestety naszą tradycję często wypiera, ale miejmy nadzieję, że i my się nie poddamy, i parafianie, i ludzie, którzy chcą słuchać muzyki, nie będą w tym kierunku zmierzać, gdyż nie da się zrobić koncertu. Wyobraźcie sobie Państwo, że przychodzicie do Filharmonii, następnie pan Jan, pan Mietek na dwóch wózkach przywożą dwie solidne kolumny głośnikowe, stawiają dyrygenta, dyrygent pokazuje auftakt, wejście, zaczynają grać nam głośniki na koncercie, więc można powiedzieć, że efekt jest podobny, ale jak to wygląda? Wprawne ucho, które jest trenowane latami, wysłyszy te różnice. Gdzieś tam jest, prawda, ten klimat przerzucanych kartek, da, czy pomylonych taktów, prawda, przez flecistę drugiego, który często się myli na przykład, albo komuś pękła struna. To jest właśnie ten klimat koncertowy. W organach jest to samo, jest słyszalna traktura, jest słyszalny system dmuchawy, potknięcia organisty, jego złe i dobre strony i on to wszystko pokazuje, a można równie dobrze i całą mszę poprowadzić za pomocą jednego przycisku, bo można i nagrać mszę i odtwarzać ją w kółko, zapętlając, codziennie robić na przykład to samo, z różnicą kazania. A właśnie to jest ta tradycja, do której my nawiązujemy, że wszystko co tradycyjne musi zawierać pierwiastek ludzki.
Trzeba jeszcze jedno do widzenia. Jedno tylko słowo.
Jak to mówi zawsze mój ojciec Andrzej Porębski, tak jak w przypadku Michała Anioła, że artystą może być tylko ten, co nie może robić nic innego, tak w naszym przypadku organmistrzem może być naprawdę tylko ten, co nie może robić nic innego.
Bohaterami reportażu Nim zabrzmi Bach Pawła Jawora byli organomistrzowie Michał Porębski i Kamil Jankowski.